Pomoc religijna z Polski. Kościół katolicki w Polsce był przez kilkaset lat ściśle związany z kościołem na Białorusi, Ukrainie, a także na Litwie i Łotwie, często tymi samymi strukturami administracji kościelnej i losami historycznymi oraz tą samą kulturą religijną. W krajach tych istniały zawsze liczne skupiska katolików narodowości polskiej, posługujące się w życiu religijnym językiem polskim. Terytoria archidiecezji wileńskiej i diecezji pińskiej, archidiecezji lwowskiej, diecezji przemyskiej i łódzkiej oraz diecezji łomżyńskiej, które w wyniku umowy jałtańskiej z 1945 roku pozostały za wschodnią granicą Polski przez kilkadziesiąt lat, podlegały formalnie jurysdykcji kościelnej biskupów rezydujących w Polsce, w Białymstoku, Drohiczynie, Przemyślu i gdzie indziej. Toteż pomimo istniejących barier politycznych starali się oni nieść w ukryciu pomoc duchowieństwu i wiernym. Stan ten trwał do reaktywowania przez papieża Jana Pawła II w 1991 roku dawnych diecezji na Ukrainie i na Białorusi, stworzenia tam nowych i delimitacji ich granic. Stało się to możliwe dzięki zmianom politycznym w tej części Europy na przełomie lat 80. i 90. Ponieważ powojenne przesiedlenia podzieliły rodziny, setki tysięcy osób mieszkających w Polsce miało swoich bliskich krewnych za wschodnią granicą. Od lat 60. kontakty rozdzielonych rodzin stały się o wiele łatwiejsze. Odwiedziny rodzinne w Polsce miały bardzo często także znaczenie religijne. Z ich okazji bowiem miało nierzadko miejsce przygotowanie do pierwszej spowiedzi i komunii świętej. Sytuacja religijna panująca w ZSRR była w środowiskach inteligencji katolickiej stosunkowo dobrze znana. Interesował się nią szczególnie prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, który posiadał przekazane mu przez Stolicę Apostolską szczególne uprawnienia jurysdykcyjne w stosunku do katolików na wschodzie. W różnych środowiskach inteligenckich w Polsce, w tym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podejmowane były inicjatywy niesienia pomocy Kościołowi na wschodzie. Z biegiem czasu nabierały one szerszego zasięgu. Na pierwszym miejscu należy wymienić tajne przekazywanie literatury religijnej różnego rodzaju, zakazanej i niedostępnej w ZSRR przez lat 70. Były to poszukiwane wszędzie książeczki do nabożeństwa, książki o charakterze religijnym, dzieła teologiczne potrzebne w seminariach duchownych, podręczniki dla wykładowców i alumnów oraz Pismo Święte w języku rosyjskim, które do Polski przesyłano z wydawnictwa katolickiego Foyer Oriental istniejącego w Brukseli. Od czasów Leonida Breżniewa aż do powstania w Polsce w 1980 roku Solidarności literatura religijna wysyłana pocztą na adresy księży docierała do adresatów, szczególnie na Łotwie i na Litwie. Wielu z nich było w nią dobrze zaopatrzonych. Część jej przekazywali oni ukrytym zakonnicom, którym była ona szczególnie potrzebna. Profesorowie seminariów duchownych w Kownie i w Rydze dysponowali podręcznikami oraz literaturą teologiczną i filozoficzną z Polski, wysyłano im przez znajomych i nieznajomych. Niektórzy z nich zaopatrywali się w nią podczas wizyt w Polsce. Jeśli przewożenie literatury z zagranicy było zabronione i była ona w czasie jej wykrycia konfiskowana, a przewożący ją obywatele ZSRR byli za to dotkliwie karani publicznym piętnowanym w miejscu pracy, to księża ze względu na swoje funkcje mogli ją w zasadzie przewozić. Od połowy lat 60. do końca istnienia ZSRR z kilkuletnią przerwą poleconych przesyłek pocztowych z literaturą religijną była zwracana lub ginęła. Poczta Polska pokrywała tego rodzaju straty. Po ukazaniu się nowego mszału w języku polskim był on już w latach 80. za nieformalną zgodą władz wysyłany na adresy kurii biskupiej w Rydze i w Wilnie, skąd były one rozdzielane zainteresowanym księżom. Trafiły do wszystkich parafii na Białorusi i Ukrainie. Polska była też źródłem pomocy religijnej dla innych kościołów i wyznań. Podziemny kościół grekokatolicki na Ukrainie korzystał z pomocy swoich wiernych w Polsce a zielonoświątkowscy i inni przemycali z Polski swoją literaturę i Biblię w języku rosyjskim na cały teren ZSRR. Polska była bazą i drogą tranzytową dla tej literatury. Osobną i mającą niemały zakres formą religijnego wsparcia z Polski była radiowa msza święta w języku polskim nadawana z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie od 1981 roku. Przez kilkanaście lat słuchano jej w niedzielę i święta w rodzinach katolickich na Białorusi i Ukrainie. Odegrała ona ważną rolę religijną wśród katolików i Polaków w tych krajach i podniosła prestiż Polski w ich oczach. Jest ona nadal słuchana przez tych wiernych, którzy mieszkają w dużej odległości od kościoła. Na terenach dalszych ZSRR słuchano mszy świętej dla tych, co na morzu, nadawanej z Gdańska, z kościoła księży Palotynów pod wezwaniem świętej Elżbiety. Świadczyły o tym nadchodzące od Polaków z tych terenów podziękowania. Obok wspomnianej wyżej pomocy istniały formy wspierania kościoła na wschodzie, szczególnie zakonspirowane, ujawnione dopiero po rozwiązaniu się ZSRR. Były to tajne święcenia kapłańskie i biskupie udzielane podczas wizyt w Polsce księżom ze wschodu. Dnia 30 czerwca 1967 roku w Gnieźnie został konsekrowany na biskupa przez prymasa Polski kardynała Wyszyńskiego ksiądz Jan Cieński ze Złoczowa z archidiecezji lwowskiej, zmarły tam 26 grudnia 1992 roku. Ukrytym biskupem był przez 25 lat. Służył wiernym zarówno obrządku łacińskiego, jak i wschodniego. Pod koniec istnienia Związku Sowieckiego w 1990 roku został powołany w Polsce Zespół Pomocy Kościelnej dla Kościołów ZSRR, na czele którego od lutego stał biskup Jerzy Dąbrowski. Dzięki jego staraniom w 1990 roku do pracy na wschodzie wyjechało z Polski około 100 księży. Umowa opiewała na okres 3 lat. Większość z nich skierowana została na Białoruś, gdyż tu istniały największe i najbardziej palące potrzeby.